Historia żywa.
Krzysztof Jankowski program realizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór. Dziś w historii żywej o 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Potem o rozbieżności w datach zakończenia konfliktu. Adam Sołtysiak porozmawia z historykiem Mikołajem Klorkiem. Na koniec Jacek Marciniak zabierze nas do Leszna, by poczytać przedwojenne gazety. To wszystko już za moment.
Słuchacie programu Historia Żywa. Historia żywa.
Z nami już ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Proszę księdza, jutro ważna data, no bo obchodzić będziemy 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej, ale zanim to wydarzenie, to też warto wspomnieć dzisiejszą datę, no bo dokładnie 7 maja 1945 roku III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Co to wtedy oznaczało dla sytuacji w Europie?
Dla sytuacji w Europie oznaczało to faktyczne, prawne zakończenie II wojny światowej, chociaż musimy pamiętać, że pomimo aktu kapitulacji walki w różnych miejscach Europy jeszcze się toczyły. Grasowały chociażby niedobitki wojsk niemieckich, które próbowały toczyć nadal walki. No też to była II wojna światowa. My mówimy o zakończeniu II wojny w Europie, no ale przecież wojna trwała chociażby na Pacyfiku i tam dopiero we wrześniu 1945 roku przedstawiciele Japonii i Stanów Zjednoczonych podpisali porozumienie, czyli bezwzględną kapitulację Japonii, a więc rzeczywiście z datą zakończenia jest różnie. 7 rzeczywiście generał Alfred Jodl, który reprezentował naczelne dowództwo Wehrmachtu, podpisał w Reims w głównej kwaterii alianckich sił ekspedycyjnych odpowiednie dokumenty. Natomiast problem pojawił się w tym, że sposób przyjęcia kapitulacji został oprotestowany przez Sowietów, którzy zażądali sygnowania tego dokumentu jeszcze raz z udziałem wszystkich czterech zwycięskich mocarstw, czyli Związku Sowieckiego, Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Rzeczywiście taki akt został podpisany dzień później w Berlinie, a więc 8 maja. Tym razem sygnatariuszem kapitulacji był feldmarszałek Wilhelm Keitel, który złożył tam na tym dokumencie swój podpis. No ale tu znów się pojawia problem, bo kapitulacja została podpisana, tak jak powiedziałem, w Berlinie o godzinie 22, a w Sowietach to już oznaczało datę 9 maja ze względu na dwugodzinne różnice i do dzisiaj jest tak, że w Rosji i w krajach zależnych od Rosji zakończenie II wojny światowej obchodzi się 9 maja 1945 roku. Ale tak jak powiedziałem, to faktycznie nie oznaczało jeszcze zakończenia wszystkich walk. Pomijając fakt, że na mocy trzech traktatów pokojowych znaczna część Europy, cała Europa Środkowo-Wschodnia dostała się pod wpływy Związku Radzieckiego, co oznaczało kolejne lata terroru, zbrodni wojennych. W Polsce przecież także nie wszyscy żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego w związku z zaistniałą sytuacją złożyli broń, rozpoczęli walkę z sowietyzacją Polski. I tutaj już mówimy o żołnierzach wyklętych.
No właśnie, no bo jak wiemy, dla Polaków sytuacja się zmieniła, ale wcale nie na lepsze. I tutaj wielu badaczy, wielu historyków powtarza taką sentencję, że zmienił się wróg, ale walka pozostała walką. No bo tak naprawdę można powiedzieć, że pojawił się nowy okupant.
Pojawił się nowy okupant i sytuacja dla nas była dość trudna z wielu względów, także politycznych, bo trzeba pamiętać, że przywódcy Polskiego Państwa na uchodźstwie jeszcze wówczas myśleli o tym, że rzeczywiście wybuchnie trzecia wojna światowa, że nie zostaniemy zdradzeni przez aliantów, że ten stan, który miał miejsce w połowie 1945 roku, jest stanem przejściowym. Byli oni o tym rzeczywiście przekonani. Ja całkiem niedawno przy pisaniu monografii o arcybiskupie Baraniaku dotarłem do takiej relacji spisanej przez ówczesnego sekretarza kardynała Chlonda z rozmowy, jaką prymas Polski odbył w Rzymie z generałem Władysławem Andersem. I z tej rozmowy wyraźnie wynika, że Polacy polski rząd na uchodźstwie był przekonany, że trzecia wojna wybuchnie. W czasie tej rozmowy generał Anders namawiał Chlonda, żeby pozostał w Rzymie, żeby nie wracał do Polski, bo sytuacja będzie niebezpieczna. I panie redaktorze, dokładnie taki był motyw również tych, którzy nie złożyli broni, nadal prowadzili walkę przeciw sowieckiej okupacji, przeciw Rosjanom. Oni rzeczywiście liczyli na wybuch III wojny światowej. Pomysł był taki, że działają wówczas na zapleczu głównego frontu i swoją walką przyczyniają się do ostatecznego wyzwolenia Polski. Można sobie wyobrazić, jak bardzo trudną sytuacją pod względem właśnie politycznym i militarnym stała się sytuacja tych oddziałów, kiedy zorientowali się, że rzeczywiście tej III wojny światowej nie będzie, że zostaliśmy sprzedani, tak jak mówiłem, przez aliantów. A więc ich walka już wtedy była tylko walką dla idei, bo nie mieli żadnych szans na to, żeby odnieść militarny sukces i żeby Polska wybiła się wówczas na niepodległość. Ale to ta okupacja oczywiście jest także pasmem zbrodni na ludności cywilnej, na tych żołnierzach czy uczestnikach w ogóle polskiego państwa podziemnego, którzy po 1945 roku nie chcieli walki kontynuować, chcieli sobie normalnie życie układać i dopiero od niedawna ukazały się badania i tym samym książki, które dokumentują zbrodnie Armii Czerwonej. O tym się długo nie mówiło. Do dzisiaj zresztą były opory związane z tymi rocznicami wyzwolenia. No, troszkę to było paradoksalne, że w wielu miejscach, także niestety Wielkopolski, obchodzono hucznie daty wyzwolenia kolejnych miast, w cudzysłowie wyzwolenia. Jakoś nie dopuszczano tej narracji, że to nie było żadne wyzwolenie, tylko kolejna okupacja i trzeba było tak naprawdę wojny na Ukrainie, żeby wielu działaczy politycznych, samorządowych to zrozumiało, z czym mamy do czynienia, że ta polityka Sowietów od czasów II wojny światowej w ogóle się nie zmieniła, że oni ciągle mają poczucie imperialnego mocarstwa i te zapęty, żeby podbijać inne narody.
No bo tak naprawdę powiedzmy ta data graniczna 8 maja 1945 roku, czy w Rosji 9 maja, tak naprawdę w postępowaniu komunistów Rosjan niewiele zmieniła, no bo przecież w łagrach, w więzieniach nadal pozostawali polscy jeńcy. Nawet wyliczono, że w tym czasie tego, na początku maja 1945 roku, na Syberii nadal przebywało 300 tysięcy osób z Polski. To są niesamowite liczby.
Oczywiście, że tak. No tak jak mówiłem, dla nas wojna się tak naprawdę nie skończyła. Zostaliśmy pominięci, oszukani. Nie zaproszono nas nawet na słynną defiladę w Londynie, a więc my nadal byliśmy represjonowani przez Sowietów. Zresztą trzeba też zauważyć, że bardzo długo na terytorium Rosji, w rosyjskich więzieniach przebywali też jeńcy niemieccy. Którzy trafili do niewoli w czasie wojny rosyjsko-niemieckiej, ale Polaków rzeczywiście było 300 tysięcy na Syberii, ale do tego dochodzi jeszcze skala właśnie represji, egzekucji dokonywanych na żołnierzach Armii Krajowej, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, ten wielki eksodus, który błędnie moim zdaniem nazywa się przez wielu historyków repatriacją, bo to nie był żaden powrót do ojczyzny. Oni zostali z ojczyzny po prostu wygonieni z tych terytoriów Rzeczpospolitej, które po II wojnie światowej zostały zanektowane przez Rosję. A więc sytuacja była bardzo trudna. Do tego dochodzi ogrom zniszczeń przecież, które stały się naszym udziałem. Dopiero teraz, drodzy Państwo, zobaczmy, po tylu latach próbuje się oszacować na te nasze straty obliczone w kwotach pieniężnych, straty naszych, zniszczenia naszych miast, ale także straty osobowe, bo o tym też trzeba pamiętać. Wymordowano miliony Polaków zwłaszcza jeśli chodzi o elitę państwa i tego długo, długo nie można było odbudować.
Słuchacie historii żywej. Słuchacie programu Historia Żywa.
Proszę księdza, no, kończy się formalnie, kończy się II wojna światowa, powiedzmy, kończą się te działania zbrojne, ale co się zaczyna, to tak naprawdę to odkrywanie, ujawnianie kolejnych zbrodni obu reżimów, i tego z zachodu, i tego ze wschodu. I Rosjanom, i Niemcom zależało na tym, żeby te zbrodnie nigdy nie ujrzały światła dziennego. Mamy taki lokalny przykład choćby z Wielkopolski, ze Żmijowca pod Międzychodem. Tam ponad 600 osób Niemcy zamordowali, pochowali w masowych mogiłach, a pod koniec wojny żołnierze niemieccy wykopali ich ciała i spalili, żeby zatrzeć totalnie wszystkie ślady. Dlaczego Niemcom tak, i Rosjanom też przy okazji, tak na tym zależało, żeby to nigdy nie wyszło na jaw?
Oczywiście Niemcy zdawali sobie sprawę, że zostaną osądzeni przez Międzynarodowy Trybunał, więc próbowali zacierać swoje zbrodnie. Sytuacja, o której pan redaktor wspomniał, to nie jest jakieś jednostkowe wydarzenie. Podobnie było chociażby w Piaśnicy, gdzie wykopywano zamordowanych zbrodni pomorskich, a więc jesienią 1939 roku i palono te zwłoki właśnie po to, żeby zatrzeć ślady, żeby trudno było oszacować do końca rozmiar zbrodni. Ostatecznie oczywiście odbyła się Norymberga, więc ten Trybunał Wojskowy Międzynarodowy, pojawiły się wyroki, zaczęto ścigać zbrodniarzy niemieckich, natomiast no, zaczęto przy tym z czasem kombinować, tak? W momencie chociażby powstania Republiki Federalnej Niemiec, jednym z pierwszych ustaw prawnych, która została w tym kraju ustanowiona, był zakaz wykonywania kary śmierci. Oficjalnie mówiono o tym, że jest to właśnie związane z tym, żeby już nigdy nie powróciły jakiekolwiek zbrodnie dokonywane na ludzkości, ale nieoficjalnie wiadomo było, że jest to próba ułaskawienia tych zbrodniarzy, którzy powinni odpowiadać za to wszystko, co wydarzyło się chociażby na terenach okupowanej Polski. Tymczasem no, zostali rozgrzeszeni, często sprawowali wysokie stanowiska w swoim państwie, byli sędziami w sądach, byli zatrudniani jako członkowie władz samorządowych. Tych historii jest wiele. Dość wspomnieć, że chociażby sędziowie, którzy skazali w Dreźnie poznańską piątkę, nigdy nie zostali za to pociągnięci do odpowiedzialności, ale oczywiście nasi salezjańscy wychowankowie, których państwo dokładnie znają, męczennicy II wojny światowej, nie są jedynymi, których oni skazywali, więc to jest okropne, czy historia Ulmów, która będzie wybrzmiewać jeszcze na pewno w najbliższym czasie, bo jak wiemy, została wyznaczona data ich beatyfikacji, no tu mamy analogiczną sytuację. Człowiek, który fizycznie wykonał na nich egzekucji, sprawował wysokie funkcje w Republice Federalnej Niemiec. Mało tego, nawet jego córka, najbliższa mu osoba, nie zdawała sobie sprawy i cała ze zbrodni swojego ojca, cała sprawa wyszła wtedy, kiedy w Markowej pojawiło się Muzeum Ulmów i ona wysłała wówczas list z podziękowaniem, że został tam upamiętniony i tata, który tyle dobra zrobił dla miejscowej ludności, więc no, to są sytuacje, które też pokazują bardzo konsekwentną politykę Niemiec. Z jednej strony wypierania siebie, wybielania, to jest polityka, która wyprodukowała jakichś anonimowych nazistów, których obarczało się przez lata za zbrodnie II wojny światowej, natomiast i do dzisiaj Niemcy z tym mają problem, tak? Sprawą jest, tego dowodem jest chociażby dyskusja na temat reparacji wobec Polski, ale też cała machina chociażby naukowa. Ja kiedyś byłem recenzentem pracy magisterskiej napisanej na Międzynarodowym Uniwersytecie we Kwangluucie nad Odrą, ona dotyczyła strat akurat kultury polskiej i wszędzie promotor niemiecka wykreśliła studentce słowo Niemcy, bardzo konsekwentnie przeciwstawiając naziści, więc to trwa.
Proszę księdza, tak na zakończenie, czy my mając w tym momencie za naszą wschodnią granicą pełnowymiarową wojnę, czy ten okres zakończenia II wojny światowej może nas czegoś nauczyć, czy Ukraina może wyciągnąć jakąś lekcję z tego, jak Polska została potraktowana w 1945 roku?
Tak, że żadne gwarancje międzynarodowe nie dają pewności trwałego pokoju na świecie, dlatego że wszystkim po II wojnie światowej wydawało się, że już do takich zbrodni nie dojdzie, ale zwłaszcza państwa Zachodu są winne tego, że wpędzono w kierat Sowietów całą Europę Środkowo-Wschodnią i przez lata, do lat 90. te kraje były eksploatowane, te kraje były represjonowane, wielu ludzi zostało pozbawionych życia w imię szaleńczej ideologii takiej, że jakiś naród, jakieś państwo może podporządkowywać sobie inne narody. I wojna na Ukrainie oczywiście jest kolejną odsłoną sowieckiego imperializmu i to powinna być dla nas oczywiście nauczka, dlatego że też widzimy, jak reaguje dzisiaj świat Zachodu, że tych, którzy bezwzględnie chcą pomagać Ukrainie, wcale wielu tak nie ma. To jest niestety troszeczkę sytuacja analogiczna do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed wybuchem II wojny światowej, kiedy Hitler dokonał aneksji Austrii, kiedy dokonał zajęcia Czechosłowacji, demilitaryzacji Nadrenii, a więc to były takie akty, które jednoznacznie pokazywały, do czego on zmierza, a nikt na to nie reagował.
Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Historia żywa. Słuchacie programu Historia Żywa.
Coming for your love, okay, and take on me, take me on, I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on.
Historia Żywa.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz wspominał o rozbieżnościach w datach zakończenia II wojny światowej. Uporządkujmy więc te informacje. Adam Sołtysiak rozmawia z historykiem Mikołajem Klorkiem.
Jutro, czyli 8 maja, przypada 78. rocznica zakończenia II wojny światowej. Ta data zawsze wzbudza kontrowersje, bo co prawda w Europie działania wojenne się zakończyły, ale na przykład wojna na Pacyfiku trwała do września 1945 roku. 8 maja świętują kraje Europy Zachodniej, Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego świętują dzień później, czyli 9 maja. A w podręcznikach pojawia się też data 7 maja. Skąd te wszystkie rozbieżności?
Jedną z pierwszych dat, którą uważa się za zakończenie II wojny światowej, to akt kapitulacji podpisywany we francuskim Remi w dniu 7 maja 1945 roku. Ten akt kapitulacji został podpisany przez przedstawicieli sił niemieckich, które operowały na froncie zachodnim, i była to kapitulacja wobec aliantów zachodnich.
No jak pamiętamy, to wszystko nie spodobało się Józefowi Stalinowi. Dlaczego?
Józef Stalin wymusił jeszcze jedno podpisanie aktu kapitulacji, które miało odbyć się już na gruzach zdobytego Berlina, gdzie wojska marszałka Żukowa zdobywały tą fanatycznie broniącą się stolicę III Rzeszy. Co ciekawe, tu też doszło do przekłamania. Wynikało to z tego, że akt kapitulacji ze strony alianckiej miał podpisywać właśnie marszałek Żukow jako ten zdobywca Berlina, a asygnować mieli z nim tę kapitulację także przedstawiciele strony amerykańskiej, brytyjskiej i, co ciekawe, francuskiej. To, że Francuzi mają być czwartą siłą, która podpisywała akt kapitulacji Niemiec, bardzo nie spodobało się stronie niemieckiej. Oczywiście na tamtą chwilę strona niemiecka już nie miała nic do powiedzenia, ale starała się to przedłużyć, co spowodowało, że akt kapitulacji ostateczny został podpisany 8 maja w późnych godzinach wieczornych, co spowodowało, że w Związku Radzieckim w Moskwie zostało to odnotowane w dniu 9 maja na czas moskiewski.
Różnica niby niewielka, bo chodziło przecież o zaledwie 2 godziny, co wynikało ze strefy czasowej, ale okazuje się, że skutki tego widać nawet dziś.
Dzień zakończenia II wojny światowej na Zachodzie świętowany jest 8 maja, a kraje byłego Związku Radzieckiego świętują Dzień Zwycięstwa w dniu 9 maja.
Historia żywa. We'll be right back. Słuchacie historii żywej. Historia żywa.
Teraz zapraszamy do lektury Głosu Leszczyńskiego. Dzięki temu dziennikowi możemy się dowiedzieć, co działo się w przedwojennym Lesznie i jego okolicach, jakimi sprawami i problemami żyli ówcześni mieszkańcy tej części Wielkopolski. Jak powiadają starożytni, nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem, bo o podobnych wydarzeniach pisze współczesna prasa. Może inny jest anturaż, ale ich schemat jest podobny. Większość numerów przedwojennego Głosu Leszczyńskiego zdigitalizowała już Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, a był za to odpowiedzialny Andrzej Przewoźny, który specjalnie dla nas przejrzał kolejne roczniki głosu. Oto co znalazł materiał Jacka Marciniaka.
Głos Leszczyński jest ogromną kopalnią wiedzy o Lesznie międzywojennym.
Zdecydowanie tak. Głos Leszczyński wychodził od 1920 roku do 1939 roku i był dziennikiem. Ciekawostka, że wychodził również w niedzielę, ale w poniedziałek. Drukarze, redaktorzy, dziennikarze nie pracowali. Ale jeżeli teraz zbierzemy przez te 19 lat dziennik, to wyjdzie nam kilka tysięcy wydań, czyli rzeczywiście bardzo dokładnie informował o tym, co działo się w Lesznie, w regionie leszczyńskim.
Jakimi tematami zajmował się Głos? Wszystkimi?
Głos Leszczyński okazuje się gazetą, która tak naprawdę poruszała się wśród wszystkich tematów. Dlaczego? Zawierał informacje na początku ze świata. Kolejne strony były informacjami z Polski, kolejne strony były informacjami z Leszna i regionu leszczyńskiego, ale drukowano również na przykład wkładki dotyczące życia rodzinnego w świetle katolickim. Inna wkładka dotycząca rolnictwa. Myślę, że każdy, kto czyta Głos Leszczyński, po prostu znajdował coś dla siebie.
Wiele ciekawostek pan znalazł z tamtego okresu w Głosie?
Twierdzenie, że wiele ciekawostek, to jest chyba mało powiedziane, bo można powiedzieć, że gdybyśmy tak sumowali te ciekawostki, to jest ich kilka tysięcy i są to ciekawostki często nieprzystające do dnia dzisiejszego, a niektóre z nich można powiedzieć, że są takim odbiciem. To, co działo się kiedyś, dzieje się również teraz, ale troszeczkę inaczej.
Na przykład.
Ostatnio miałem taką przyjemność obserwować zorzę polarną w Lesznie, a później czytając Głos Leszczyński okazało się, że w styczniu 1937 roku było innego rodzaju zjawisko, mianowicie nad Inowrocławiem, dlatego że Głos Leszczyński miał informacje również z Polski, pojawił się niezidentyfikowany obiekt. I jak o tym pisze Głos Leszczyński, przez kilka sekund całe miasto było oświetlone i to tak silnie, że na ulicy można było znaleźć najdrobniejsze przedmioty. Światło pochodziło od dużej ognistej kuli, która spadała w zawrotnym tempie i w pewnej chwili nad ziemią rozsypała się na drobne kawałki.
A takie ciekawostki miejscowe, lokalne?
Najlepiej, jeśli chodzi o ciekawostki miejscowe, no to wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju konflikty między sąsiadami, musimy sobie uświadomić, że wtedy nie obowiązywały żadne zasady dotyczące RODO, ochrony danych osobowych. No więc sięgnijmy do Głosu Leszczyńskiego z 2 sierpnia 1933 roku, który mówi o pewnym konflikcie, który doszedł między sąsiadami Woktem a Pawlikiem. Co czytamy w tej notatce? 2 sierpnia powstała sprzeczka, w czasie której Pawlik podążył do mieszkania po broń i oddał strzał w kierunku żony Fogla. Strzał na szczęście chybił. Na pomoc mężowi przybyła żona jego, Magdalena Pawlikowa, uzbrojona w siekierę i kamienie. Wezwana policja zlikwidowała awanturę i skierowała sprawę do prokuratora.
Nic nowego.
Tak, te konflikty, spory międzyludzkie, tak jak były 100 lat temu, 50 lat temu i tak one się wydarzają w tej chwili, tylko że wówczas gazety naprawdę już bez żadnego utajniania danych informowały o tym.
Co jeszcze ciekawego?
Na przykład mamy wypadki w pracy. Jak wiadomo, w tej chwili do BHP przywiązuje się bardzo ważną rolę, natomiast tak się zdarzało, że wówczas to BHP było często zaniedbywane. Więc sięgnijmy po kolejny przykład z Głosu Leszczyńskiego i czytamy. Wczoraj wydarzyła się w przędzalni wełny pana Fischera przy ulicy Racławickiej niezwykle tragiczny w skutkach wypadek. Mianowicie zatrudniona w wyżej wymienionej fabryce 24-letnia mężatka Stanisława Piosik zamieszkała przy ulicy Lipowej 4, została nagle porwana przez pas transmisyjny. Skutki wypadku były fatalne. Nieszczęśliwa doznała bowiem urwania prawej ręki aż do łokcia. Piosikową przewieziono do zakładu Świętego Józefa. Stan jej z powodu bardzo silnego upływu krwi jest poważny.
Ze szczegółami opisane.
Oczywiście ze szczegółami. To cytujmy dalej. Jest dzień 6 lipca 1922 roku, czyli lato, i podejrzewam, że dziennikarze w tym momencie zderzyli się z czymś takim, że nie mieli specjalnie o czym pisać. No więc piszą o jarmarku, który odbywał się w Lesznie. A zatem czytamy. Dzisiejszy jarmark kramny, pomimo pięknej pogody, nie cieszył się zbyt wielkim powodzeniem. Wystawiono co prawda wiele towarów, zwłaszcza obuwia, towarów krótkich, bławatów, zabawek, lecz brakowało kupujących. Ceny na jarmarku nie były zresztą tańsze od cen składowych. Na nowym rynku było dość spokojnie. Nie zwieziono wielu świń, zresztą i tu nie znalazło się wielu kupców z powodu wysokich cen. Czyli mamy newsa w tym momencie gospodarczego z naszego małego rynku lokalnego.
Tak zwany ogór.
Tak, dokładnie, ale jak widać, że 100 lat temu czy 90 dziennikarze mieli również te same problemy, że raz po raz nie było o czym pisać, a Głos Leszczyński miał wtedy 8 stron, czyli siłą rzeczy te kolumny należało czymś zapełnić. W związku z tym napisali o tym, co się działo na miejscowym targu.
Było coś, co pana zaskoczyło w czasie kwerendy lektury Głosu?
Było wiele rzeczy, ale chciałbym przytoczyć dwie. Jedna rzecz to jest zdarzenie kryminalne i nastąpiło ono w lipcu 1932 roku i jest opisywane w sposób bardzo dramatyczny. Niespotykane wydarzenie przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie. Oto nieznani sprawcy z całą stanowczością wyrwali sztachety z płotu i wdarli się do ogrodu pana Wachowiaka. Bezczelni rabusie ogołocili drzewa z agrestu i wiśni. I jeszcze mamy drugą. Ten artykuł mówi o tym, że zawsze były w naszym kraju konflikty, niesnaski na punkcie narodowościowym. I w związku z tym niejaki Chmielewski z placu Meciga 4 w Lesznie tłumaczył się w notatce prasowej z pewnej sytuacji. I tłumaczy się on w ten sposób. To było ogłoszenie płatne. Nieprawdą jest, że wydzierżawiłem mieszkanie Żydowi Witelsonowi. Natomiast prawdą jest, że wydzierżawiłem dwa pokoje wdowie pani Witelsonowej, lokatorce dotychczasowej w ciągu 11 lat, a mieszkance miasta Leszna już od kilkunastu lat. Pani Witelsonowa wpłaciła mi czynsz z góry za 3 miesiące, czym umożliwiła zapłacenie podatków. Niesamowite jest również samo przeglądanie Głosu Leszczyńskiego, bo pamiętajmy, że mniej więcej do 1933 roku gazeta nie posiadała żadnych ilustracji, czyli musieliśmy się przebijać tylko i wyłącznie przez tekst. Mniej więcej w 1933 roku pojawiły się ilustracje, na początku rysowane ręcznie. Potem, 1934-1935 rok, pojawiły się zdjęcia. W 1934 roku także gazeta po raz pierwszy wydała jeden numer, który był w dwóch kolorach. Był to kolor czerwony i był to kolor niebieski przy okazji świąt Wielkiej Nocy. Później ten kolor pojawiał się sporadycznie, ale dla mnie było to coś niesamowitego, że dotychczas oglądałem gazetę, która była drukowana w czerni i bieli i nagle otwieram stronę jednego z wydań z 1934 roku i widzę dwa kolory, czerwony i niebieski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Sometimes it's easy to pretend. The world keeps turning round and round. And why things going out of hand? I fear my life turns upside down. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope, I know you're gonna take me home. And love will shine a light. In troubled times we need a friend. We keep on waiting for better times. Help me God, here I am. Alone with all my fears tonight. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope, I know you're gonna take me home. And love will shine a light. What has happened to us?
as empty rows. We say a prayer every night, just waiting for a sign of hope. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be alright.
Historia żywa.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Krzysztof Jankowski, mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.